Nie można zacząć inaczej niż od początku. A początek to jest postać świętego Dominika, założyciela naszego zakonu. Jakkolwiek mam takie przekonanie, że większość z nas doskonale to wszystko, z was to wszystko doskonale wie, to, jak to się mówi, zawsze dobrze jest sobie przypomnieć i powtórzyć. Naszym założycielem jest święty Dominik Guzman, nie mylić ze świętym Dominikiem Savio, który jest patronem ministrantów i wiem, że niektórzy nasi bracia wstąpili do zakonu, będąc przekonani, że to jest zakon założony przez świętego Dominika Savio. Nie. Zakon założony przez świętego Dominika Guzmana, który urodził się około 1170 roku w Hiszpanii, w Kastylii. Pierwotnie tam się wychowywał, tam się kształcił, był dobrze wykształconym człowiekiem, został księdzem, kanonikiem katedry w Osmie. Miał bardzo dobrego biskupa i też bardzo dobrą wspólnotę, bo on był księdzem, kanonikiem, ale żył w takiej wspólnocie, można powiedzieć klasztornej, która była podporządkowana regule świętego Augustyna. Według tej reguły księża stworzący tę kapitułę katedralną starali się żyć. Był bliskim współpracownikiem swojego biskupa Diego i razem z nim został wysłany w misję taką dyplomatyczno-matrymonialną. Mianowicie miał wyswatać syna króla Kastylii z jakąś panną z królewskiego rodu, z królestwa Danii. I podróż, która miała miejsce w 1203 roku, wypadła im przez Francję, przez południowe tereny Francji. Tam zetknęli się z herezjami. Nie wchodząc tam w szczegóły, można tak powiedzieć, że to ogólnie były takie dwa ruchy katarów i albigensów. Mało tego, nie tylko zetknęli się jakby z samymi tymi ruchami i ludźmi, którzy związali się z tymi herezjami katarów i albigensów, ale też trafili na taki zespół, można powiedzieć, czy oddział, czy nie wiem, jakby to jeszcze określić. W każdym razie taką misję papieską, która starała się zaprowadzić tam porządek, to znaczy przywrócić prawowitą naukę katolicką i jakoś tych heretyków zwalczyć. Obrazowo to tak się przedstawia, że właśnie był orszak taki papieski, właśnie legat papieski z całą taką świtą, z takim majestatem, właśnie wracał z taką porażką, czy po takiej porażce nie udało mu się w żaden sposób przekonać, przezwyciężyć, nawrócić tych heretyków. I takie doświadczenie dało jakoś Dominikowi i jego biskupowi Diego do myślenia, co można z tym zrobić. Mówi się o tym, że Dominik, widząc takie doświadczenie, nawet nie tyle tej porażki w nawracaniu heretyków, co raczej taką duchową biedę tych wszystkich, którzy dali się uwieść tym herezjom. Cały czas mi się tu nasuwa takie słowo sekta, bo to tak można na dzisiejszy język by przełożyć, tak, że te herezje to były trochę takie sekty. Został jakoś ogarnięty taką ogromną litością i współczuciem dla tych ludzi. To były takie ruchy, które, można powiedzieć, miały swoje podłoże takie manichejskie, to znaczy takiej wizji świata, że są dwie siły, dobro i zło, co nie jest jeszcze herezją, bo z naszego doświadczenia wiemy, że takie siły są w tym świecie i działają na nas także. Ale że jakoś wszystko, co jest takie materialne, co jest z tego świata właśnie, co jest takim czysto fizycznym i ludzkim też wymiarem, jest złe, przeniknięte złem do gruntu. Trochę upraszczając sprawę, ale powiem tak, że No, ci heretycy, skoro doszli do takiego wniosku, że cała materia i cały ten świat widzialny jest zły, no to trzeba go zwalczać. Zwalczać go można na dwa sposoby. Przez nadmiar albo przez niedomiar. To znaczy można albo wzgardzić tym światem i odsuwać się od niego i odrzucać i negować go, powiedzieć właśnie, że to jest złe, albo przez nadmiar, to znaczy można się w nim zanurzyć bez reszty. Tak? I to może skutkować tym, że hulaj dusza, tak? Nie ma piekła, wszystko wolno. I obżarstwo, i opilstwo, i rozpusta, no bo w ten sposób zwalczamy ten świat. To takie przewrotne trochę jest, ale tak też było. I oczywiście to było widoczne gołym okiem, że to jest niszczące dla ludzi. Ale to jakby te praktyki, można powiedzieć, takie zwalczania tego świata materialnego w mniejszym stopniu tam jakoś rzucały się w oczy. To jakby za tym szła całe wypaczenie prawd Ewangelii, prawd wcielenia na przykład. To, że Syn Boży stał się człowiekiem, żeby ten świat odkupić, nie żeby go potępić czy odrzucić. I Dominik, który jakoś na to wszystko patrzył, spotykał tych ludzi, którzy dali się uwieść takim błędom, no ogarnęło go ogromne jakieś współczucie, także został tam właściwie od razu i próbował coś robić inaczej niż ci wysłannicy papiescy, ci legaci papiescy, którzy ponieśli porażkę. Dominik razem ze swoim biskupem doszli do takiego wniosku, że jeśli chce się nawracać takich ludzi, to trzeba się z nimi spotkać. To znaczy trzeba się w pewien sposób do nich upodobnić. Oni mieli w sobie takie pragnienie, żeby żyć no, radykalnie. I Dominik uznał, że jeśli tak, to też musi tak. Czy ci, którzy chcą nawracać, też muszą tak żyć. Muszą żyć radykalnie, muszą jakoś wrócić gruntownie do Ewangelii. I to w takim znaczeniu prostoty, ubóstwa, poszanowania dla tego, z kim się dyskutuje, z kim się rozmawia, ale też w takim przekonaniu, że trzeba także się z nimi spotkać w ten sposób, że się ich słucha i się z nimi rozmawia. Nie przepychem, nie taką chęcią porażenia blaskiem, jak w tych orszakach papieskich było, tylko no takim sięganiem do fundamentu, do prawdy. I to był początek nowego życia Dominika, można powiedzieć. Biskup wrócił do swojej diecezji. Tam, no, ta podróż tam została wypełniona, jak wracali, to znowu się z tym zderzyli. W każdym razie biskup wrócił do swojej diecezji, niebawem umarł. Dominik tam został i przez pierwsze 2-3 lata głosił Ewangelię, głosił naukę chrześcijańską tym ludziom, ale bardzo często właśnie w ten sposób, że z nimi, że ich słuchał najpierw, że z nimi rozmawiał, że z nimi dyskutował. Czasami, jak tam podają przekazy historyczne, te dyskusje były całonocne i z jakąś ogromną cierpliwością i pokorą prowadzone. I widać było, że to przynosi owoce, że to przynosi efekty. Że właśnie ci ludzie, którzy gdzieś tam głęboko w sobie mieli takie pragnienie powrotu do Ewangelii tak naprawdę, na to są wrażliwi. Ale też Dominik sobie bardzo szybko zdał sprawę z tego, że sam jeden, czy nawet we dwóch, gdyby tam jeszcze był ten biskup jego, nie są w stanie tego dokonać, żeby nawrócić tych wszystkich, którzy dali się uwieść herezją. I wtedy się gdzieś zrodziła w nim taka myśl o stworzeniu całej grupy, tak? Czy całej, no, krótko mówiąc, o założeniu zakonu. Był przekonany, że tylko zakon może dokonać takiej nowej ewangelizacji i nawrócenia. I tych, którzy już jakoś dali się uwieść tym herezjom i tym, którzy mogli stać się ofiarami no, takiego, takich ruchów. Myślę, że dobrze może jeszcze powiedzieć troszkę o takim kontekście szerszym, nie samej tej wyprawy Dominika, a czy to w ogóle były takie przełomowe czasy w Europie i dla Kościoła przełomowe czasy. To były ogromne przemiany społeczne, to był wielki wyż demograficzny, to był rozwój nauki także, powstawały uniwersytety, wymiana handlowa, czyli takie przenikanie się myśli także bardzo duże. Nowe jakieś prądy się pojawiały wtedy, więc to też był taki obszar, gdzie trzeba było jakiegoś mocnego głoszenia, ewangelizacji, katechizacji. Kościół był wtedy w takim stanie, że z jednej strony miał bardzo mocną pozycję, bo miał ogromny wpływ, miał ogromne zasoby materialne, bogactwo, miał władzę, natomiast z tej podstawowej swojej misji głoszenia Ewangelii nie bardzo potrafił się wywiązywać. To też był taki czynnik, który sprawił, że ten pomysł zakonu u świętego Dominika się pojawił. Właśnie jak mówiłem, to ten jego sposób głoszenia szybko zaczął przynosić efekty, to nie tylko w tej postaci, że się ci heretycy nawracali, przyjmowali Ewangelię czy prawdę wiary chrześcijańskiej głoszone przez Dominika, ale też wokół niego samego zaczęli się gromadzić ludzie, którzy chcieli tak postępować, tak żyć, tak głosić jak on. Jeszcze nie było wtedy zakonu formalnie stworzonego, zatwierdzonego przez Stolicę Apostolską, ale już była taka ekipa, można powiedzieć, wokół Dominika. Ale ponieważ jak się z kimś, że tak powiem, walczy, to łatwo się do niego upodobnić i w końcu można łatwo pomylić, kto jest kim, prawda? Więc Dominik się obawiał też tego, że może ta grupa, która się wokół niego zgromadziła, może zostać uznana też za heretyków po prostu. Więc on chciał, żeby wszystko było lege artis, żeby mieć mandat czy misję Kościoła do tego głoszenia. Dlatego no, po prostu udał się do Rzymu i starał się o zatwierdzenie zakonu. To był rok 1216. Właśnie Kościół, wtedy Stolica Apostolska, na wszelkie nowe ruchy religijne dość podejrzliwie już patrzyła. Były pewne obostrzenia, żeby nowych zakonów raczej nie zakładać. Świętemu Franciszkowi, który w 1215 roku swój zakon zatwierdził, jeszcze się udało, ale Dominik już natrafił na pewne trudności. Papież powiedział mu, że w ogóle jakieś takie miał opory przed zatwierdzeniem tego zakonu, ale podobno, tak jest przekaz tradycji, legenda, że przekonał papieża sen, jaki miał w nocy, mianowicie przyśniło mu się, są dwie wersje, jest franciszkańska i dominikańska, przyśniło mu się według wersji dominikańskiej, że Franciszek i Dominik jakby podpierają walący się kościół. I papież to odczytał właśnie jako taką zachętę czy wezwanie do tego, żeby ten zakon zatwierdzić. Franciszkanie mówią, że tylko Franciszek podpierał ten kościół. No ale jak można kościół na jednym filarze zbudować? Prawda? To byłby jakaś chatka na kurzej łapce. Więc trzymajmy się tej wersji dominikańskiej, że ten Franciszek i Dominik w tym śnie się pojawili. Papieża, więc papież zatwierdził zakon dominikański, ale też polecił Dominikowi, żeby nie tworzył żadnej nowej reguły, tylko wybrał którąś już z istniejących. I Dominik wybrał regułę świętego Augustyna. Myślę, że z dwóch powodów. Po pierwsze, że ją znał, bo według tej reguły żył jako kanonik w Osmie. A po drugie, że ta reguła świętego Augustyna, reguła zakonna, tak? Świętego Augustyna jest w miarę krótka, prosta i taka uniwersalna, nie za bardzo się wdająca w szczegóły, także na niej można jakby można było zbudować jakąś wizję życia taką, jak Dominikowi odpowiadała, taką, jaka Dominikowi odpowiadała, nie w sensie, że mu było wygodnie z tym, tylko taką, która byłaby w stanie podołać wyzwaniom, jakie się przed tym zakonem pojawiały, jaki Dominik widział. W każdym razie w 1216 roku datę, którą my przyjmujemy, to jest 22 grudnia 1216 roku, zakon dominikański został zatwierdzony. Niedawno obchodziliśmy 800-lecie istnienia naszego zakonu. Papież, który ten zakon zatwierdził, to był Honoriusz III, i on nie tylko, że zatwierdził, ale też bardzo propagował potem ten zakon, wydając różne dokumenty polecające ten zakon. Tu chciałbym zacytować fragment z bulli, którą papież Honoriusz wydał właśnie dla wsparcia tego nowego zakonu. Mianowicie papież pisał tak: skoro ten, kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma, polecamy wam tych kaznodziejów, to jest bulla adresowana do biskupów, polecamy wam tych kaznodziejów, są oni niezbędni dla Kościoła, ponieważ karmią lud Słowem Bożym. Jeśli ich przyjmiecie, jak na to zasługują, także otrzymacie nieporównywalną nagrodę. I rzeczywiście zakon świętego Dominika zaczął się błyskawicznie rozwijać. Następca świętego Dominika na urzędzie najwyższego przełożonego w naszym zakonie, generała czy mistrza generalnego, błogosławiony Jordan z Saksonii, mówi się o nim, że on w ciągu 15 lat swoich rządów w zakonie przyjął do zakonu około 1000, osobiście około 1000 braci, obłóczył ich w habity. 40-50 lat po założeniu zakonu Dominikanów było już w Europie około 13 tysięcy. Czyli to jest dwa razy więcej niż jest obecnie. Także jakoś zapotrzebowanie na taką wspólnotę, na taki charyzmat było wtedy w Kościele ogromne. O Dominiku chciałbym powiedzieć jeszcze już tak skrótowo parę takich ważnych dat i może faktów i wydarzeń oraz jego cech, które dla nas są istotne. No te fakty najważniejsze to jest to właśnie, że zetknął się z herezją, że postanowił założyć zakon, że ten zakon założył i został on zatwierdzony. Potem przez kolejne lata 1217, 1218, 1219, 1220 intensywnie głosił, rozsyłając też braci po wszystkich ważniejszych ośrodkach w Europie. To była też nowość tego zakonu dominikańskiego, że on był miejski. Dominik wysyłał do najważniejszych miast, zwłaszcza tam, gdzie były uniwersytety, swoich braci, żeby tam zakładali klasztory. W 1220 roku odbyła się pierwsza kapituła generalna zakonu dominikańskiego, zakonu braci kaznodziejów, jak się ten zakon właściwie nazywał. Wtedy też w tym czasie Dominik założył klasztory braci oraz, o czym jeszcze powiem, klasztor mniszek w Rzymie, no, czyli można powiedzieć w sercu Kościoła. Ale już w następnym roku, w 1221, 6 sierpnia, święty Dominik umiera i zostawia zakon no, swoim następcom, tym, którzy jego charyzmat przyjęli i postanowili ponieść dalej. 12 lat później święty Dominik został kanonizowany. Grób jego znajduje się w Bolonii, w naszym dominikańskim kościele w Bolonii. Ze świętym Dominikiem samym związana jest też taka legenda dominikańska, taka opowieść, że przed jego narodzeniem jeszcze, kiedy matka świętego Dominika była w ciąży, zanim go urodziła, miała sen, że przyśnił jej się pies z pochodnią w pysku, który obiegał cały świat, można powiedzieć, zapalał tą pochodnią cały świat. Bracia jakoś tę legendę przenieśli, podchwycili, można powiedzieć, tak, że ona została zapamiętana w tradycji naszego zakonu i ciągle jest żywa. Ten symbol psa z pochodnią jest cały czas aktualny, cały czas go używamy w naszej ikonografii. Można sobie troszkę o tym pomyśleć, dlaczego pies z pochodnią. Pochodnia to jest oczywiście Słowo Boże. To jest taki dość czytelny symbol. Pies, myślę, dlatego, że jest wierny. I o to Dominikowi bardzo chodziło, że on chciał być wierny nauce Kościoła. Chciał być wierny Ewangelii. Chciał być wierny prawdzie. Więc ten symbol psa jakoś bardzo dobrze odpowiada tym zamysłom świętego Dominika. Pies ma też właśnie coś takiego, że on jest współczujący. Nie wiem, kto ma psa, to wie, o czym mówię, nie? Albo kto miał przynajmniej, ja miałem nawet, można powiedzieć, że dwa, więc wiem. Co to znaczy, że pies jest współczujący. Przynajmniej my to tak widzimy. Co pies myśli, wtedy tego nie wiemy, ale nam się wydaje, że jest współczujący. To, co jest ważne, myślę, że pies ma węch, pies ma nosa. To znaczy potrafi znaleźć trop, właściwą drogę. Jakoś ten symbol został do tego stopnia w naszej tradycji żywy, że jak się zakon braci kaznodziejów pojawił, zaczął rozszerzać po świecie i zaczęto go tak potocznie i skrótowo od założyciela nazywać Dominikanie, Dominikanes, co się tłumaczy dosłownie psy pańskie. Tak o sobie czasami mówimy. Nie wiem, co by psy na to powiedziały, ale my się tak czasami lubimy nazywać. To, co można jeszcze patrząc na postać świętego Dominika zobaczyć, no to na pewno to, że był człowiekiem głębokiej wiary. I to wiary nie takiej tylko jakoś odziedziczonej, tradycyjnej, otrzymanej, ale takiej wiary naprawdę przetrawionej i zgłębionej. Jego duchowość jest w ogromnym stopniu oparta na Piśmie Świętym. On jest przedstawiany bardzo często z Księgą Pisma Świętego. Mówi się o nim w zapisach historycznych o nim, że zawsze miał przy sobie Ewangelię Mateusza i listy Pawłowe, co najprawdopodobniej oznacza tyle, że miał Nowy Testament przy sobie, bo pierwsza Ewangelia Mateusza, listy Pawłowe, czyli tam listy apostolskie, to jakby skrótowo mają tyle oznaczać, że zawsze miał przy sobie Pismo Święte. Często jest pokazywany, często nie wiem, nie, może nie, nie, no tak, jako siedzący pod krzyżem Chrystusa z otwartą księgą, czytający, rozważający Słowo Boże. To znaczy był człowiekiem mocno ukształtowanej, jakby zakorzenionej w Bożym Słowie wiary i też ogromnej modlitwy. Znowu mówi się o nim, że cały dnie spędzał na głoszeniu, a noce na modlitwie. Więc te dwa takie wymiary podstawowe jego duchowości to jest Słowo Boże i głoszenie tego Słowa Bożego oraz osobista modlitwa. Był, co w tym symbolu psa jest tak wyraźnie widoczne, był człowiekiem Kościoła, to znaczy był wierny Kościołowi, chciał głosić tylko to, co jest rzeczywiście nauką chrześcijańską, nauką Kościoła, nic więcej, nic innego. Jeśli pomyśleć jeszcze o takich ważnych dla Dominika cechach, mówię o nim dlatego, że no to są jakieś takie zręby też duchowości dominikańskiej, tak? Że był człowiekiem, który miał zdolności praktycznego myślenia. Przy całej swojej takiej wrażliwej, kontemplacyjnej duszy i naturze miał zdolności do praktycznego myślenia i do podejmowania decyzji. Jest taka opowieść o nim, że jak już się tam kilkunastu braci wokół niego zgromadziło, to on ich rozesłał właśnie po tych najważniejszych ośrodkach Europy, po dwóch. Wszyscy pukali się wtedy w czoło i mówili, jak, przecież to jeszcze nie jest dojrzałe, to trzeba najpierw obrobić, oni się muszą przygotować, uformować i tak dalej. A on rozsyłał, mówiąc, że jak ziarno leży w kupie, za przeproszeniem, to gnije. A jak jest rozsiane, to wtedy wydaje plony. I to jakoś, że wysłał do tych najważniejszych miast w Europie, żeby tam zakładać klasztory, jest takim dowodem na to, że miał zmysł praktyczny i był zdolny do odważnych decyzji. Na pewno był właśnie takim człowiekiem o ogromnym współczuciu dla wszelkiego rodzaju ludzkiej biedy. Jak mówiłem o jego modlitwie, to co bracia zapamiętali, zapisali, właśnie są takie opowieści o Dominiku, że on się na noc zamykał w kościele, bracia go tam podglądali i podsłuchiwali w czasie tej modlitwy. On bardzo często na tej modlitwie płakał, pytając Pana Jezusa, co będzie z grzesznikami. Albo co będzie z Twoimi grzesznikami, prawda, Panie Jezu. Więc był człowiekiem ogromnego współczucia dla grzeszników, ale co jest niesłychanie ważne, współczucia właśnie i widział najpierw ludzi, a nie najpierw grzechy. To jakoś było u niego takie charakterystyczne. Był, tak jak się o nim mówi, człowiekiem niesłychanie wolnym. Nie powolnym, tylko wolnym. Właśnie to, że potrafił rozmawiać, potrafił słuchać, nie bał się wchodzenia w kontakt, w relacje z tymi, którym chciał głosić Ewangelię, których chciał nawracać. Nie bał się tego, że on może coś stracić, nie bał się tego, że go mogą zabić. Nie bał się rozmawiać z papieżem, nie bał się przeciwstawić tym, którzy mówili, że głupio robi, bo to jeszcze nie jest dojrzałe, co on sobie zamyślił. Był człowiekiem wolności. Był też człowiekiem ogromnej łagodności i poczucia humoru, co też jest ważne. Błogosławiony Jordan, który był właśnie zaraz po świętym Dominiku, głównym przełożonym Dominikanów, tak o nim zapisał w takiej książeczce o początkach zakonu dominikańskiego. Wyróżniała go niezachwiana równowaga ducha, z wyjątkiem chwil, kiedy ogarniało go współczucie i miłosierdzie. Ponieważ zaś radosne serce wyraża się w pogodzie oblicza, dlatego pełna pokoju wewnętrzna postawa objawiała się na zewnątrz w serdeczności i wesołości spojrzenia. Za dnia nikt nie był bardziej przyjazny i miły względem towarzyszy i braci. W nocy nikt bardziej oddany czuwaniom i modlitwie. Ustnie i pisemnie często zachęcał braci, aby stale pogłębiali znajomość Starego i Nowego Testamentu. Nosił zawsze ze sobą Ewangelię Mateusza i listy Pawłowe. Czytał je tak często, że znał je prawie na pamięć. W tej charakterystyce, w tym portrecie, można powiedzieć, świętego Dominika, tak, ten moment serdeczności, pokoju, pogody oblicza jakoś jest ważne. Właśnie to poczucie humoru też jest ważne. Co prawda, to, co teraz mówię, bardziej może jest zaczerpnięte ze świętego Tomasza, który tam mniej więcej 50 lat po świętym Dominiku żył, ale myślę, że to jest zapis dokonany przez świętego Tomasza czegoś, co on właśnie rozpoznał, czego doświadczył, stając się dominikaninem. Jeden z takich znawców świętego Tomasza pisze o nim tak: Tomasz gani tych, którzy traktują siebie tak poważnie, że nigdy nie mówią niczego śmiesznego czy zabawnego, a zamiast tego zawsze próbują przeszkodzić zabawie lub wesołości innych. Ludzie bez poczucia humoru, to już jest właśnie myśl świętego Tomasza, ludzie bez poczucia humoru sami nie zdobędą się na rozśmieszające słowa, a ciężcy są dla mówiących je, bo głusi na umiarkowane żarty drugich. Dlatego tacy ludzie są występni, a filozof, czyli Arystoteles, przydziela im nazwę tępych i cierpkich. Także ten wątek poczucia humoru jakoś w duchowości dominikańskiej jest obecny i jest ważny. Dominik to jest jedno, to jest początek, to jest założyciel, to jest, można powiedzieć, źródło, ktoś, kto podwaliny pod tę duchowość dominikańską dał, ale Dominik umarł, jak wspomniałem, i pewnie by się na tym skończyło, gdyby nie następcy Dominika, gdyby nie zakon dominikański, który założył. I chciałbym trochę też o zakonie powiedzieć. Oczywiście nie będę tam ani z historii szczegółowo omawiał, ani struktury, ani nie wiem, tego wszystkiego, co się w tej księdze mieści, mianowicie w księdze konstytucji i zarządzeń naszego zakonu. Niemniej parę rzeczy chciałbym powiedzieć. No, począwszy od takiego pokazania, co i jak dominikanie myślą i mówią o swoim zakonie. Chciałbym się w tym posłużyć słowami jednego z mistyków dominikańskich, mianowicie Jana Taulera. On w jednym ze swoich kazań tak mówi: święty ten zakon. Jeszcze o nim tam potem wspomnę, żeby przedstawić, kto to był i kiedy żył. Święty ten zakon, którym jesteście wraz ze mną, a ja z wami, jest instytucją naprawdę zasługującą na wielkie uznanie i szacunek. Dlatego powinniśmy być wdzięczni, że Pan zaprosił nas do niego i wezwał z tego pełnego niebezpieczeństw świata, żebyśmy jemu tylko służyli i dla niego tylko żyli. Na wezwanie to powinniśmy odpowiedzieć z całą wiernością i pobożnością. Tak mniej więcej dominikanie także dzisiaj myślą o swoim zakonie, co oczywiście nie przeszkadza im narzekać na ten zakon raz po raz także. Ale wspomniałem na początku o tej pochwale żony, to mniej więcej tak jest, prawda? Można na nią narzekać czasami, ale w gruncie rzeczy uznaje się, że jest najpiękniejsza i najmądrzejsza. Ten zakon ma swój charakter i charyzmat. To, co ojciec Krzysztof powiedział na początku, że jest pewien problem z tym charakterem i charyzmatem, to prawda. Doświadczamy tego ciągle. Ja też wiele razy się spotykałem z takim stwierdzeniem, a nawet sam czasami używałem, że no, nasz charyzmat jest tak uniwersalny, że trudno go uchwycić. Że tak jakby go prawie nie było. Ma. I pierwsza podstawowa rzecz, która charakteryzuje zakon dominikański, ale też duchowość dominikańską w ogóle, to jest to, że ten zakon powstał specjalnie dla kaznodziejstwa i zbawienia dusz. Tak się mniej więcej zaczynają te nasze konstytucje, które opisują nasz sposób życia. Powstał specjalnie dla kaznodziejstwa i zbawienia dusz. Żeby ten cel, ten charyzmat zrealizować, mamy pomoce, które są nam wskazane przez naszą regułę i przez nasze konstytucje. Mianowicie mają nam w tym pomagać jednomyślne życie we wspólnocie. I to jest coś absolutnie podstawowego dla nas. Wierność w zachowywaniu rad ewangelicznych, czyli śluby zakonne. Gorliwość we wspólnym sprawowaniu liturgii, zwłaszcza Eucharystii i godzin kanonicznych, modlitwa osobista, pilność w studium i obserwacje, takie jak klauzura, milczenie, habit i dzieła pokutne. To są takie podstawowe narzędzia, które zostają nam przez zakon dane, dane, są nam dane, żebyśmy mogli wypełnić to, po co jesteśmy, po co istniejemy. Znaczy kaznodziejstwo i zbawienie dusz. I można powiedzieć, że to są takie elementy, które można na każdym kroku spotkać. Prawda? Głoszenie, troska o zbawienie dusz, każdy ksiądz, a nawet każdy chrześcijanin jest do tego wezwany, do tego zobowiązany. Jak weźmiemy życie we wspólnocie, no to takich instytutów, zakonów, które mają życie wspólne, jest większość. Przynajmniej spora część wszystkich, które w Kościele są, mają właśnie w swojej naturze życie wspólne. Oczywiście liturgia także jest dla wszystkich zakonów zobowiązująca, w tym liturgia godzin, Eucharystia jasna. Studium też. Są rozmaite zakony bardziej utytułowane niż dominikańskie, jak chodzi o tytuły naukowe. Także można powiedzieć, rzeczywiście, co w tym specyficznego? Klauzura, milczenie, habit, no, wszędzie to jest. To, co my uważamy, że jest dla nas charakterystyczne, to jest synteza tego wszystkiego. Jakieś pogodzenie tego wszystkiego i zdrowe proporcje. Czy ja już powinienem kończyć? A jestem na początku. Że jakoś u nas te wszystkie elementy mają grać wspólnie, a mają służyć temu celowi, głoszeniu Ewangelii i zbawieniu dusz. To jest jakoś dla nas charakterystyczne czy znaczące. Dobrze, to powiem jeszcze krótko o strukturze tego zakonu, ale nie tam w szczegółach, tylko chciałem powiedzieć tak, że przynajmniej kiedyś tak się mówiło, że ten zakon ma trzy gałęzie. Tak? Pierwszy zakon, drugi zakon, trzeci zakon, tak się kiedyś mówiło. Pierwszy to bracia dominikanie, drugi to były mniszki nasze, czyli siostry klauzurowe żyjące w klasztorach. Nasze te konstytucje, ich życie, ich misje tak charakteryzują. Mniszki naszego zakonu zgodnie z zamiarem świętego Dominika przez swe kontemplacyjne życie zakonne całkowicie poświęcają się obcowaniu z Bogiem i dają świadectwo modlitwy, milczenia i pokuty. Tym podtrzymują życie apostolskie braci oraz innych ugrupowań rodziny dominikańskiej. W Polsce są trzy takie klasztory mniszek. Razem tych sióstr mniszek jest około 50 w tej chwili w Polsce. Niedawno zmarła najstarsza z tych sióstr w Krakowie na Grudku w klasztorze była siostra Cecylia. Dożyła 110 lat i podobno była przez jakiś czas najstarszą zakonnicą na świecie. Dalej także do struktury naszego zakonu należą świeccy dominikanie, czy świeccy zakonu dominikańskiego połączeni we fraternie. Tutaj nie trzeba specjalnie dużo o tym mówić, bo w Poznaniu jest to dobrze znana rzeczywistość. Nasze konstytucje tak opisują to życie. Świeckie fraternie zakonu są stowarzyszeniami ludzi z laikatu, którzy mocą specjalnego daru Bożego, to znaczy powołania, zjednoczeni ze sobą w duchu apostolskim świętego Dominika, starają się o zbawienie własne oraz drugich przez profesję życia ewangelicznego w postaci dostosowanej przez zakon do ich świeckiego stanu i w należyty sposób zatwierdzony. W Polsce jest około 20 fraterni świeckich dominikanów. Powstaje kilka nowych, czy jest w trakcie powstawania. W Poznaniu są dwie, dobrze mówię, tak? Matki Bożej Różańcowej i błogosławionego Piotra Jerzego Frasatiego. Jeszcze tylko o braciach wspomnę krótko. Na świecie jest ich około 6 tysięcy w tej chwili, czyli niecała połowa tego, co była w XIII wieku. W Polsce około 450, z tego kilkudziesięciu pracuje już poza granicami Polski. Wśród braci są tacy, którzy przyjmują świecenia kapłańskie w większości, ale są też bracia zakonni, którzy święceń kapłańskich nie przyjmują i równocześnie są także każdy na swój sposób kaznodziejami, tymi, którzy głoszą Ewangelię. Nazywamy ich braćmi współpracownikami albo braćmi kooperatorami, co na jedno wychodzi. Takich braci w Polsce jest 25 mniej więcej, czyli to jest taki znikomy procent z całej liczby. Jakoś mało jest teraz powołań na braci zakonnych. Tak, to już... Teraz właściwie chciałbym... Tak, teraz mógłbym przejść do właściwego tematu. Ponieważ zaczęliśmy troszkę później, to myślę, że możemy trochę później zrobić też przerwę. Myślę, że tę duchowość dominikańską jakoś bardzo trafnie i dobrze streszczają i opisują takie hasła, którymi zakon się posługuje, czy wszyscy związani z naszym zakonem. Także właśnie ci, którzy nawet ściśle do struktury zakonu, ani do pierwszego, drugiego czy trzeciego nie należą, tylko właśnie gdzieś w tych środowiskach dominikańskich żyją i się obracają, to wszyscy te hasła dobrze znają. Pierwsze z nich brzmi tak: głosić Ewangelię. Zawsze, wszędzie, wszystkim i na wszelkie możliwe sposoby. Zawsze, wszędzie, wszystkim i na wszelkie możliwe sposoby. To jest coś, co no, samą istotę naszego życia dominikańskiego i duchowości dominikańskiej opisuje. Także właśnie tych, którzy jakby oficjalnie, że tak powiem, nie są jakoś zobowiązani do tego, ale starając się żyć duchowością dominikańską, będą to robili, nawet jeśli nie będą do tego używali słów, tak? Nie będą głosili za pomocą słów, czy nie będą głosili zambonu. Drugim takim hasłem, myślę, że bardzo dobrze opisującym, to są takie trzy słowa, które też no, są wpisane w coś takiego, co można nazwać herbem dominikańskim. Tarcza z czarno-białymi polami, i wokół są te trzy słowa: laudare, benedicere, predicare. Laudare chwalić, benedicere błogosławić, predicare głosić. O tym laudare może króciutko, nie ma w naszej tradycji czegoś takiego jak pieśń stworzenia świętego Franciszka, tej pochwały stworzenia, a przez stworzenie pochwały Boga, ale jeśli by popatrzeć na naszą tradycję, na naukę, na teologię dominikańską, zwłaszcza na teologię świętego Tomasza, to jest to zawsze bardzo mocno też u nas obecne. To jest pochwała stworzenia. Warto sobie pomyśleć o tym, co mówiłem o tych ruchach heretyckich, że one były nastawione na negację stworzenia, na to, że ten świat jest zły. Prawda? U świętego Tomasza i w całej duchowości dominikańskiej jest coś takiego jak aprobata i pochwała stworzenia Bożego, a przez to Stwórcy. Odkrywanie Stwórcy przez szacunek i pochwałę stworzenia. To co prawda żaden z dominikanów nie napisał, tylko Czesław Miłosz napisał taki wiersz, w którym są takie dwa wersety: do tego zostałem powołany, do pochwalenia rzeczy, dlatego że są. I to jest, myślę, bardzo dobra charakterystyka teologii świętego Tomasza. Dla niego to, że coś jest, to było absolutnie podstawowe w opisywaniu rzeczywistości i tego świata, i także człowieka. To, że jest, to jest dopiero potem coś jest jakieś, a najpierw musi być. I to jest to, co się mieści tak w bardzo dużym skrócie w tym haśle laudare, czyli chwalić. Najwięcej chciałbym powiedzieć o tym drugim słowie, benedicere, ale może to po przerwie zrobimy, co?